Przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Warszawie rozpoczęła się dziś rozprawa przeciwko członkom czwartej z kolei Komendy Głównej WiN-u. Oskarżeni, szpiedzy na żołdzie amerykańskim, już w czasie okupacji hitlerowskiej zajmowali zdradziecką wobec Polski postawę. Oskarżeni, którzy stanęli dziś przed sądem, stanowią trzon kierowniczy byłej Armii Krajowej na terenie województwa rzeszowskiego. W ciemną noc okupacji dowódcy AK okręgu rzeszowskiego, jak i w innych częściach Polski, zamiast walczyć z hitlerowcami, zajmowali się walką z najlepszymi synami narodu, z ruchem robotniczym, stając się sprzymierzeńcami hitlerowskich oprawców.
Ta rozprawa sądowa była taką typową rozprawą w tych czasach, w tych latach 50. Nie chodziło o ustalenie czegokolwiek, chodziło po prostu o zatwierdzenie przez sąd tych tez głównych aktu oskarżenia.
Po wyzwoleniu Polski przez Armię Radziecką główny oskarżony Ciepliński, pełniący funkcję kierownika Inspektoratu Rzeszowskiego AK, przystąpił do przereorganizowania okręgów, obejmując stanowisko kierownika okręgu krakowskiego WiN-u.
W ocenie historyków to był najbardziej heroiczny okres, jeżeli chodzi o Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość. Tak naprawdę podziemie przestało istnieć w momencie ogłoszenia przez komunistów amnestii 22 lutego 1947, a ten cały okres 1947 roku to jest właśnie okres działalności tej czwartej komendy WiN-u. Mieli też świadomość już, że te struktury są zwalczane i rozpracowywane już coraz lepiej przez organa bezpieczeństwa i nawet jesienią podjęli taką decyzję w Zakopanem na jednym ze spotkań, że zawieszają kontakty organizacyjne, bo muszą wyjaśnić sytuację. Widzą, że po prostu ta siatka konspiracyjna się sypie i tam są liczne aresztowania, ale jednak już ta wiedza funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa w czwartym zarządzie była tak duża, że mimo tak naprawdę zaprzestania działalności, oni zostali aresztowani. Na przełomie to było listopada i grudnia. Prawie cała ta czołówka czwartego zarządu WiN-u została aresztowana. Łukasz Ciepliński został aresztowany 27 listopada 1947 roku, a ostatni oficer czwartej komendy WiN-u, Mieczysław Kawalec, został aresztowany 1 lutego 1948 roku, czyli właściwie no dwa miesiące później. Rozpoczęło się brutalne śledztwo. Oni zostali osadzeni w więzieniu na warszawskim Mokotowie w pawilonie 10, pawilonie 11. To śledztwo trwało 3 lata. Był potwornie torturowany, stosowano środki psychotropowe. W czasie tego śledztwa uświadomiono Łukaszowi Cieplińskiemu, jak bardzo jest rozpracowana ta czwarta komenda WiN-u i dlatego on podjął taką decyzję o tym, że decyduje się ujawnić swoich podkomendnych za cenę uwolnienia ich. Okazało się oczywiście, że był to podstęp, że była to pułapka. Ci wszyscy jego podkomendni zostali bardzo szybko aresztowani, nie zostali wcale zwolnieni.
Tak. Może w takim razie oskarżony opowie sądowi, jak wyglądały jego szpiegowskie kontakty z pułkownikiem Paszlejem.
Może dokładnie tą kwestię sądowi przedstawić, tak poczynając od pierwszego spotkania.
To oskarżony kontaktował się z Paszlejem.
Nie pamiętam dokładnie daty. Zdaje się to w 1946 roku.
Kontaktował się z Paszlejem,
tak? Tak jest. W 1946 roku otrzymałem polecenie od mojego komendanta, ażeby nawiązać łączność z ambasadą amerykańską w Warszawie.
Tak.
Łączność tę nawiązałem przez Rostprowskiego.
Tak. Oskarżony wtedy reprezentował kogo tutaj w Polsce?
Ja wtedy pełniłem funkcję komendanta obszaru południowego.
Czego?
WiN-u.
I nawiązywał kontakt jako przedstawiciel czego?
Jako przedstawiciel organizacji WiN.
Organizacji oczywiście nielegalnej.
Organizacji nielegalnej.
No więc jak wyglądało to nawiązanie kontaktu z Paszlejem?
W związku z tym Rostworowski skontaktował mnie z pułkownikiem Paszlejem. Miało to miejsce w Krakowie w 1946 roku Daty dokładnej nie pamiętam. Tematem i celem, jaki otrzymałem, miało być nawiązanie łączności z Polonią amerykańską. Prośba o pomoc w kierunku przerzucenia naszych ludzi na zachód.
Co to był pułkownik Paszlej?
Pułkownik Paszlej był członkiem ambasady amerykańskiej. Ambasadzie amerykańskiej.
Tak.
Takie otrzymałem polecenie i to wykonywałem. Następnie w dalszej...
Co w tym sprawozdaniu było mniej więcej? Jakie działy tam omawiali?
To mówił... Te sprawozdanie ja nie opracowywałem. To opracowywał współoskarżony Kawalec i
o tym mówił. Co to zawierały te sprawozdania?
Sprawozdanie informacyjne składało się z części. Dział polityczny, dział gospodarczy, bezpieczeństwa, tak jak mówiono. I czasem był dodawany dział wojskowy.
Komu to było przekazywane? Ambasadzie amerykańskiej?
Tak jest.
Może oskarżony znowu jako stary oficer określi, jak się nazywa przekazywanie danych, zwłaszcza wojskowych, obcemu państwu.
Tak jest.
Jak to się nazywa? Może oskarżony nazwie po imieniu?
Współpraca, to bo traktowaliśmy...
To zwyczajnie nazywa się szpiegostwo, proszę oskarżonego.
W czasie składania zeznań Łukasz Ciepliński powiedział o tym, jak wyglądało to śledztwo, że w czasie śledztwa leżał skatowany w kałuży własnej krwi, że był w takim stanie psychicznym, że absolutnie nie uważa, że te zeznania, które są mu przedstawione, są jego zeznaniami, tylko że te zeznania sporządził oficer śledczy, ale to w ogóle nie zrobiło wrażenia na sędziach. W więzieniu Łukasz Ciepliński pisał grypsy do swojego syna, pełne duchowości i religijności. Zresztą on zawsze był człowiekiem bardzo religijnym. Też chodziło o to, żeby ten syn jego był wychowany na patriotę.
Andrzejku, wymodlony, wymarzony i kochany mój synku, piszę do ciebie po raz pierwszy i ostatni. W tych dniach bowiem mam być zamordowany. Chciałem być tobie ojcem i przyjacielem, bawić się z tobą i służyć radą i doświadczeniem w kształtowaniu twego umysłu i charakteru. Niestety, okrutny los zabiera mnie przedwcześnie, a ciebie zostawia sierotą. Dlatego piszę i płaczę. Ja odchodzę, ty zostajesz, by w czyn wprowadzać ideę ojca.
Jaki oskarżony miał pseudonim?
Ja miałem pseudonim Pług.
Rzemiosło, to był kryptonim...
Inspektoratu.
Tak. Oskarżony podpisywał Pług.
Tak jest.
W punkcie trzecim sprawozdania z akcji partyzanckiej. W lasach dawnej Puszczy Sandomierskiej zlikwidowano dwóch oficerów bolszewickich, którzy z bronią w ręku przedzierali się w kierunku wschodnim. Składał oskarżony taki meldunek. Ja może oskarżonemu pokażę.
Tak jest, ja poproszę.
Tak jest. To jest dokument z tego archiwum, który oskarżony wydał władzom bezpieczeństwa?
Tak jest.
Czy oskarżony zwalczał oddziały alowskie?
Oddziałów alowskich nie zwalczałem.
AL-u i PPR-u?
Nie zwalczałem.
Andrzejku, w trakcie okupacji niemieckiej dowodziłem inspektoratem rzeszowskim. Podlegało mi około 20 tysięcy ludzi. Wielu z nich zginęło w walce o Polskę i o duszę narodu polskiego. Wielu jest mordowanych obecnie. W pracy i walce widziałem tak wielkie umiłowanie ojczyzny, bohaterstwo i bezgraniczne poświęcenie i oddanie sprawie, że ze wzruszeniem myślę o nich i Bogu dziękuję, że pozwolił dowodzić mi synami bohaterskiej ziemi rzeszowskiej. Chciałem opisać ich sylwetki i czyny, by nie poszły w zapomnienie i przekazać ich historii. Ponieważ nie będę już mógł tego zrobić, na ciebie spada ten obowiązek.
A więc szpiegostwo. I to szpiegostwo na szkodę własnej ojczyzny. Za otrzymane z zagranicy pieniądze. Oto cała treść ideologii winu i jej autorów i realizatorów. Zdrajcy Cieplińskiego i jego kompanów zasiadających na ławie oskarżonych. Kończąc swe przemówienie, prokurator powiedział...
Przez wszystkie ulotki, wszystkie publikacje, przez wszystkie materiały zawarte w 22 tomach dowodów rzeczowych w niniejszej sprawie przewija się jedno – ich pęd do wojny. Dlatego w imieniu wszystkich uczciwych Polaków broniących pokoju żądam dla szpiegów i agentów amerykańskiego imperializmu, oskarżonych Cieplińskiego, Lazarowicza, Chmiela, Blażeja, Kowalca, Kubika, Rzepki i Batora kary śmierci.
14 października 1950 roku został Łukasz Ciepliński skazany na pięciokrotną karę śmierci, utratę praw publicznych, przepadek całego mienia i, co jest też charakterystyczne i wyjątkowo upokarzające dla żołnierzy i polskiego państwa podziemnego i całego podziemia niepodległościowego, został skazany z dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy i dla zdrajców narodu polskiego.
Wisiu, siedzę w celi śmierci. Śmierci nie boję się zupełnie. Żal mi tylko was, sieroty moje najdroższe. Wiem, że myślą, sercem i modlitwą jesteś stale przy mnie. Odczuwam to. Widzę wówczas twoją zbolałą buzię na procesie. Ty znasz mnie najlepiej, dlatego musiałaś boleć, słysząc te kłamliwe, prowokacyjne i krzywdzące mnie zarzuty. Bądź, Wisiu, dzielna. Przejdź nad cierpieniem z godnością i spokojem i wiarą w sprawiedliwość Bożą. Tylko nam ona została. Cel twój i zadanie to Andrzejek i wierzę, że go wychowasz na człowieka, na Polaka i na katolika, że przekażesz mu swoje wartości duchowe i silnie zwiążesz ze mną i ideą, dla której żyłem.
1 marca 1951 roku o godzinie 20 w więzieniu na warszawskim Mokotowie został Łukasz Ciepliński i właściwie cała czwarta komenda WiN-u rozstrzelana strzałem w tył głowy metodą katyńską. Są relacje więźniów, którzy widzieli, jak oni byli prowadzeni na śmierć i jest opowieść jednego z więźniów, który mówi o tym, że on połknął medalik właśnie po to, żeby kiedyś udało się znaleźć jego ciało, jego szczątki, ponieważ miał świadomość, że oni będą pochowani w bezimiennym dole, a zależało bardzo na tym, żeby mieć katolicki pochówek.
Odbiorą mi tylko życie, a to nie najważniejsze. Cieszę się, że będę zamordowany jako katolik za wiarę świętą, jako Polak za Polskę niepodległą i szczęśliwą, jako człowiek za prawdę i sprawiedliwość. Wierzę dziś bardziej niż kiedykolwiek, że idea Chrystusowa zwycięży i polska niepodległość odzyska, a pohańbiona godność ludzka zostanie przywrócona. To moja wiara i moje wielkie szczęście. Gdybyś odnalazł moją mogiłę, to na niej możesz te słowa napisać. Żegnaj, mój ukochany, całuję i do serca tulę. Błogosławię i królowej Polski oddaję. Ojciec.
Panie generale, piszę w dobrej wierze, męża mi zabrali, sama w to nie wierzę. Przecież on za wolność dzieci osieroci, chyba nie o taką wolną Polskę wszystkim chodzi. Panie generale, zawsze był dla kraju. Mówią, że bandyta niech pierwszy kamień rzuci, co w wojnę żył.
Za kraju, za Polskę, serca wyrwane walczyli o to, co nie było im dane. Za wolność, za Polskę, serca wyrwane walczyli o to, co nie było im dane. Za wolność, za Polskę, serca wyrwane walczyli o to, co nie było im dane. Za wolność, za Polskę, serca wyrwane walczyli o to, co nie było im dane.
Panie generale, kiedy byłam mała, ma mama mi mówiła, żebym w oknie wciąż nie stała. Tatuś kiedyś wróci, wciąż obiecywała. I tak całe życie z nadzieją na niego czekałam. Panie generale, plują na mnie w szkole. Honor odebrali, lecz bandyty z ojca zrobić nigdy nie pozwolę.
Nie szczędzić krwi w potrzebie.